Witam serdecznie. Moim gościem jest Jan Piekło, był ambasador Polski w Kijowie. Witam serdecznie, panie ambasadorze.
Witam również.
A zaczniemy od tweeta, który kilka godzin temu napisał ambasador Ukrainy przy Watykanie. Ukraińska ambasada przy Stolicy Apostolskiej rozumie i podziela ogólne zaniepokojenie w Ukrainie i wielu innych wspólnotach ideą połączenia ukraińskich i rosyjskich kobiet w niesieniu krzyża podczas piątkowej drogi krzyżowej w Koloseum. Pracujemy nad tą kwestią, starając się wyjaśnić trudności w jej realizacji i możliwe konsekwencje, napisał ambasador Andrii Jurasz. To jest reakcja na ten watykański symetryzm, znaczy mówiąc wprost, Ukraina ma już dość, że papież nie jest w stanie powiedzieć, kto jest winien, a kardynał Parolin w swoich wypowiedziach używa języka dość zaskakującego, sugerując na przykład, że to straszne, że Zachód przekazuje broń Ukrainie i to może doprowadzić do eskalacji?
No rzeczywiście, Ukraina już jest dość mocno podenerwowana takim zachowaniem dyplomatów i Watykanu i słowami papieża Franciszka. Rzeczywiście jest takie oczekiwanie, że ważne by było, żeby Stolica Apostolska jednak nazwała sprawcę tego, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, żeby po prostu napiętnowała Władimira Putina. No tak się nie dzieje i rzeczywiście mamy do czynienia z pewnego rodzaju symetryzmem, że właśnie jedna i druga strona jest tak samo winna. To nieprawda, tak nie jest.
Możemy się spodziewać, że te naciski cokolwiek zmienią, bo można odnieść wrażenie, że Stolica Apostolska już opiera się naciskom z bardzo różnych stron. Był prezydent Andrzej Duda, no i mówił o stanowisku polskim. Byli inni politycy z Europy Środkowej, niewątpliwie także o tym mówili. Nic nie wskazuje na to, żeby Stolica Apostolska cokolwiek zmieniła, a cały czas słyszymy na przykład o planowanym spotkaniu z patriarchą Cyrylem, no co byłoby dla Ukraińców, jak sądzę, jednak dość dużym policzkiem, gdyby papież spotkał się z Cyrylem w trakcie trwania wojny.
Również była mowa i była oferta o zaproszenie papieża Franciszka do Kijowa i papież powiedział, że to jest na stole i że on tego nie wyklucza. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby on się wpierw spotkał z patriarchą Kirylem, a potem przyjechał do Kijowa. Natomiast to jest ciekawe, no warto podkreślić, że tam przecież Franciszek jest również głową kościoła grekokatolickiego, która jest, ta wspólnota grekokatolicka jest wspólnotą, która jest bardzo patriotycznie nastawiona i którą kiedyś Sowieci i Rosjanie chcieli właściwie zlikwidować na Ukrainie, czy jeszcze Sowieci w Ukraińskiej Republice Socjalistycznej i właściwie się to udało. To był kościół, który musiał zejść do podziemia. Więc pamięć tego jest dość silna i z tego co wiem, jak papież jeszcze przebywał w Argentynie i nie został papieżem, to jednym z jego bliskich urzędników był właśnie duchowny grekokatolicki.
No tak, z drugiej strony grekokatolicy, także ci ukraińscy, choćby ojciec Justyn Bojko, studyta bardzo ostro krytykują papieża i pojawiają się takie słuchy, one się pojawiają od dawna, o jakiejś możliwej formie połączenia, porozumienia z prawosławną cerkwią Ukrainy. Czy papież nie ryzykuje zbyt dużo takim symetryzmem? Bo oczywiście to jest bardzo papieska wspólnota, która złożyła bardzo duży rachunek krwi za swoją wierność papieżowi, a z drugiej strony coraz częściej ze strony jej, no jeszcze nieprominentnych przedstawicieli, ale istotnych duchownych słyszymy, powoli mamy dosyć.
No tam jest jeszcze jedna ważna postać, o której zapomnieliśmy i właściwie ta postać powinna być również zaproszona razem z papieżem Franciszkiem do Kijowa. To jest patriarcha Bartolomeo, ten, który dał tomos cerkwi ukraińskiej, prawosławnej cerkwi ukraińskiej, która nie mogła się tego bardzo długo doczekać. Więc jest czym grać i jest pewnie o co grać. Natomiast tutaj no, należy po prostu zdecydowanie wykluczyć z tych rozmów patriarchę Kirilla, który właściwie dokonał jasnej deklaracji wsparcia dla zbrodni reżimu Putina. I to jest coś, co jest po prostu no, trudno zrozumiałe.
No, spotkał się papież z Cyrylem, oczywiście online, ale to spotkanie jednak się dokonało. Z Bartłomiejem nic o takim spotkaniu nie słyszeliśmy.
Właśnie.
To zmieńmy temat. Przejdźmy do przemówienia Władimira Putina. Dzisiaj takie długie słowo miał, bardzo różnorodne, na różne tematy się wypowiadał. Zdaniem pana ambasadora, to jest wypowiedź, którą powinniśmy czytać jako przekaz także do Zachodu, czy to jest głównie propaganda na użytek wewnętrzny?
Ja myślę, że Putin jest w tej chwili skoncentrowany głównie na przekazie wewnętrznym, choć rzeczywiście pewnie jakieś elementy są również przeznaczone do użytku zewnętrznego. Natomiast czy on jest w tej chwili w kropce, no bo on w tej chwili musi uzyskać znacznie większe poparcie swoich rodaków, żeby chcieli iść i zabijać Ukraińców. A ma z tym, zdaje się, najwidoczniej kłopoty.
No ale to, co widzimy w mediach społecznościowych, ja nie mówię już o europejskich, mówię raczej o Telegramie, no to można odnieść wrażenie, czy z rozmaitych badań statystycznych, że Rosjanie generalnie są za wojną. No to jaki on ma problem?
Rosjanie są za wojną, ale oni są po swojemu, po rosyjsku za wojną. To znaczy, oczywiście popierają, oczywiście w sondażach, które są robione często telefonicznie, wypowiadają się w zrozumiały sposób, że popierają Putina. Natomiast oni wcale nie mają zamiaru ginąć za Putina i nie mają zamiaru dać się zastrzelić. Tam w tej chwili jest bardzo liczna grupa żołnierzy, która na różne sposoby usiłuje się wykręcić od służby wojskowej. Na różne sposoby. No to jest łapówka, to jest zaświadczenie lekarskie, no, a to jest też często ucieczka z kraju.
Czy ja dobrze rozumiem, że my przeinterpretowujemy zakres tego poparcia, że Zachód, widząc te zetki tych instagramerów, no już byłych instagramerów, bo Instagram nie działa, a tak też do końca nie jest, ale no, muszą się postarać, żeby na niego wejść. To jest tylko powłoczka, taka zewnętrzna skorupa, a w środku jest gorzej?
Ja myślę, że po pierwsze, no, pamiętamy, co się działo niedawno, kiedy były liczne protesty w wielkich miastach Rosji, wtedy po aresztowaniu Nawalnego. I no, tam społeczeństwo zostało zastraszone skutecznie. Przywódcy opozycyjni i bardziej aktywni działacze znaleźli się w więzieniu. Część nie żyje. To jest stara, sprawdzona taktyka Władimira Putina. A część, która funkcjonuje, żyje, no jest mocno przerażona. No warto zauważyć, że jednak jakieś akcje protestacyjne tam się dzieją. Była taka akcja z małymi ludzikami z plasteliny, które protestowały. Ktoś stanął z Wojną i Pokój, to stoja przed pomnikiem bohaterskiego grodu Kijowa w Moskwie i został natychmiast aresztowany, więc to nie jest tak, że nic się nie dzieje. A poza tym no, Putin sobie musi zdawać sprawę z tego, że ludziom się będzie żyło coraz gorzej w wyniku jego działań i w wyniku zachodnich sankcji. I no, oni nie będą z tego zadowoleni, że im się będzie żyło coraz gorzej.
Naszym gościem jest szanowny Jan Piekło, był ambasador Polski w Kijowie. Żegnamy już słuchaczy Radia RMF, ale pozostajemy na stronie rmf24.pl, w Radiu RMF24 i w naszych mediach społecznościowych. Panie ambasadorze, w trakcie tej wypowiedzi Putina, od której zaczęliśmy tą część naszej rozmowy, padło takie zdanie, że celem głównym tej operacji, tej specoperacji, jest pomoc ludziom, którzy żyją w Donbasie, a którzy deklarują ogromne przywiązanie do Rosji. Zostawmy na razie na boku pytanie, chociaż może do niego wrócimy, czy oni rzeczywiście tak bardzo kochają Rosję, jak uważa Putin, ale skupmy się na tym, czy to nie jest przypadkiem sygnał, że Putin rezygnuje z innych celów tej operacji. No, spod Kijowa się wycofał i wygląda tak, jak wygląda na to, mówię ostrożnie, jakby chciał się skupić wyłącznie na Donbasie i Ługańsku i tyle, tak jakby trochę zwijał aspiracje, żeby móc oznajmić sukces mniejszym kosztem.
No tak właściwie to wygląda. Ja nie mówię, że to rzeczywiście wygląda tak, jak w tej chwili wygląda, bo może wcale tak nie jest, o czym się niedługo możemy dość nieprzyjemnie przekonać. Natomiast rzeczywiście, no to jest powrót do tego, co działo się w 2014 roku i co nie zostało zrealizowane, czyli utworzenie Noworosji. Czyli pełna kontrola nad całym Donbasem, czyli obwodem ługańskim i obwodem donieckim, plus lądowy korytarz przez Mariupol na Krym. I to jest w tej chwili właściwie mniej więcej to, co najwidoczniej Putin stara się osiągnąć. Tylko że w tej chwili dochodzą jeszcze bardzo niebezpieczne sygnały z Bałkanów, że tam się szykuje no właściwie secesja tej Republiki Serbskiej z Bośni i Hercegowiny, że NATO coraz bardziej się interesuje sytuacją tam, podobnie Unia Europejska, że no, może się coś wydarzyć w Mołdawii, może się coś wydarzyć jeszcze w Gruzji, no i mamy jeszcze tę nieszczęsną sytuację na granicy polsko-białoruskiej i informacji o tym, że doszło tam do prowokacji ze strony Polaków. Tak twierdzą media białoruskie reżimowe. Więc sytuacja jest wielowątkowa i frontów jest sporo.
To ja nawiążę do drugiej wypowiedzi, bo ona może sugerować co innego niż ta pierwsza. To jest znowu wypowiedź z tego samego przemówienia. Putin mówi: Ukraina, Białoruś i Rosja to jest trójjedyny naród, a to, co się teraz dzieje w Ukrainie, jest tragedią, ale Rosja nie miała wyboru. No, to dla odmiany sugeruje, jak to jest trójjedyny naród, no to naród najstarszy w tej triadzie. Znaczy on oczywiście nie jest najstarszy, jeśli chodzi o wiek, ale ten największy, ten wielki brat, no nie może odpuścić i musi się troszczyć o tych młodszych braci, co może dla odmiany sugerować, że jeśli to się stanie możliwe, to polityka Rosji no, wróci do dążenia, do zmiany, przynajmniej do zmiany władzy w Kijowie, a kto wie, czy nie do ogarnięcia kolejnych jego terenów.
Zgodziłbym się z panem redaktorem. Rzeczywiście należy przypomnieć, że to z tym starszym bratem to są Rusini, to nie są Rosjanie. Rosjanie są
historycznie.
I to jest coś, z czym się Putin nie może pogodzić, bo uważa zupełnie inaczej.
Putin po rozmowach z Łukaszenką oznajmił również budowę wspólnej przestrzeni obronnej. To nawiązując do tej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, tej rzekomej prowokacji, jaką Polacy mieli przeprowadzić, zapowiedział budowę wspólnej przestrzeni obronnej i zabezpieczenia zachodnich granic. No zachodnie granice to jest oczywiście obwód kaliningradzki i Białoruś, czy granica polsko-białoruska. Czy te zapowiedzi coś rzeczywiście znaczą, czy to nadal jest tylko groźba?
Popatrzmy na to jeszcze w kontekście najnowszych doniesień w sprawie możliwości wstąpienia do NATO w Finlandii i Szwecji. I popatrzmy jeszcze na to przez pryzmat czegoś takiego, co się nazywa przesmyk suwalski. Przesmyk suwalski, który mógłby być tym elementem łączącym Kaliningrad z Białorusią, z rosyjską Białorusią po prostu. I możemy się zastanowić, czy to nie jest również jakiś plan, który misternie jest układany na stołach na Kremlu i czy to wszystko w pewnym momencie nie przekroczy granic Ukrainy i nie stanie się konfliktem światowym.
A czy Rosja ma na to siłę? Bo wygląda na to, że na razie sobie nie radzi na Ukrainie, więc skąd miałaby wziąć te wojska, żeby sobie poradzić? No i jednak z siłami NATO, no bo jak rozumiem, gdyby wkroczyła do Polski, to Polska jest członkiem NATO, jest słynny piąty artykuł, no już wtedy nie tylko z Polską by walczyła.
No być może właśnie dlatego, że sobie nie radzi z Ukrainą, to Putin jest w stanie wywołać awanturę ogólnoświatową, przynajmniej europejską i to może wykonać przy pomocy innego zestawu. Mówię o zestawie broni nuklearnej.
Gospodarczy Blitzkrieg się nie udał, żeby odejść od tematu tych przewidywanych wojen, oznajmił Putin. I znowu pytanie, czy to jest tylko dobra mina do złej gry, czy on jednak rzeczywiście ma świadomość, że to zaduszenie, które deklarowały państwa zachodnie, zwyczajnie się nie udało, bo państwa zachodnie każde wynegocjowało sobie niewielką lukę, żeby chronić swoje interesy. No i w efekcie pieniądze płyną może trochę mniejszym strumieniem, ale na wojsko Putinowi wystarczy.
Putin zdecydowanie na to liczy i liczy również na szparę w systemie transatlantyckim, czyli na jakieś pęknięcie wewnątrz NATO i nie jest wykluczone, że będzie to po prostu testował. Dlatego mówiłem między innymi o tym przesmyku suwalskim i dlatego pojawił się temat Finlandii i Szwecji. On będzie i jest zainteresowany najwyraźniej, ma apetyt na przetestowanie artykułu 5.
I ostatnie pytanie o przemówienie Putina, bo oczywiście przejdziemy do następnych pytań. On powiedział, że dlatego tak wolno nam idzie, mówił, bo są pytania, czy nie można by szybciej tego załatwić, bo chodzi mi o ofiary, żeby nie było za dużo ofiar, bo jak się szybko coś zdobywa, to ofiar jest dużo. To jest zapowiedź, że on może jeszcze skalować liczbę ofiar. Wiemy, że nowym dowódcą pierwszym dowódcą tej operacji został generał, który jest znany z bardzo krwawych działań. On jakby się nie cofa. Więc to jest zapowiedź eskalacji czy tłumaczenie się przed Rosjanami, że nie jest tak szybki, bo nie chce wielkich strat.
Ten generał się nazywa Dvornikov i on użył gazów bojowych w Syrii rzeczywiście. I to nie brzmi dobrze. Myślę, że to jest podwójny komunikat. To jest komunikat, który ma przestraszyć Zachód i jednocześnie zapewnić swoje społeczeństwo, że Putin jest tak bardzo humanitarny i chce dbać o to, żeby ofiar nie było za dużo.
Przejdźmy do Donbasu, bo tam, no, tak jak już o tym powiedzieliśmy, wiele wskazuje na to, że będzie największa bitwa od czasów II wojny światowej, przynajmniej w Europie, o tak powiedzmy, bo oczywiście wielkie bitwy się również toczyły. To będzie bitwa raczej pancerna. Na niewielkim terytorium zostanie zgrupowanych 100 tysięcy, może więcej wojska, więc ona będzie bardzo krwawa, wszystko na to wskazuje. Pytanie, czy Ukraina jest na nią gotowa, czy na to starcie w tej chwili, no po 40 kilku dniach Ukraina jest przygotowana.
Nie jest wykluczone, że Ukraina jest bardziej przygotowana niż Rosja. Po pierwsze, wojsko ukraińskie ma bardzo wysokie morale. Oni walczą o swój kraj. Oni walczą o swoją godność, o swoje rodziny, o swoją wolność. I oni jeszcze mają przed oczami te obrazki z Buczy i z Irpinia. I to im może pomóc znacznie w skutecznej walce z Rosjanami. Natomiast Rosjanie, no cóż, zarówno pod Kijowem, jak i w Mariupolu pokazali, że oni właściwie nie walczą wręcz. Oni raczej walczą w taki sposób, że niszczą infrastrukturę krytyczną, bombardują budynki mieszkalne, mordują ludzi. To nie jest ociąganie celów wojskowych, strategicznych, które sobie tam gdzieś Putin zakładał. To jest po prostu destrukcja.
Dlaczego tak walczą? No bo to jest to istotne pytanie. To znaczy, słyszeliśmy o jednej z najlepszych armii świata i ta najlepsza armia świata jest w stanie walczyć z kobietami i z dziećmi i to w sposób, no... Ja już nie będę używał brzydkich słów, ale żadnymi innymi tego określić się nie da. W sposób absolutnie skandaliczny. A równocześnie rzeczywiście nie widać jakichś zdolności do zdobywania terenów czy miast nawet.
Jeżeli żołnierze są zajęci gwałceniem, kradzieżą i wysyłaniem w paczkach ukradzionych lodówek, telewizorów, przyrządów domowych, narzędzi ogrodniczych do siebie, do Rosji, no to by świadczyło o tym, że tu nie mamy do czynienia z realizowaniem celów strategicznych, tylko po prostu z bandyterką, najprostszą, najzwyklejszą.
Ja zapytam jeszcze o te gwałty, bo to jest pytanie, które się ciśnie na ustach. Znaczy, czy to jest przypadek, mówiąc inaczej, wypadek przy pracy? To strasznie brzmi, ale mówiąc inaczej, czy to są zbandytyzowani, zbarbaryzowani żołnierze? Jeszcze do tego dodajmy często z Dalekiego Wschodu. Czy to jest jednak planowa operacja Rosji? Co mogłyby sugerować słowa, które miały padać do tych gwałconych kobiet? Będziemy was gwałcić tak długo, żebyście już nigdy nie chciały współżyć z nikim, żeby nie rodziły się ukraińskie dzieci. No to jest przekaz, który nawet w chorej głowie postsowieckiego żołdaka chyba by się nie zrodził. On musiał być przez kogoś przekazany.
Muszę powiedzieć, że to mi do złudzenia przypomina to, czego byłem świadkiem podczas wojny na Bałkanach, gdzie byłem tam przez jakiś czas dziennikarzem. I tam również dochodziło do gwałtów tego typu, głównie na muzułmanach i na Chorwatkach też. I cel był mniej więcej taki sam. Żeby nosiły w brzuchu serbskie dzieci, żeby przeklinały dzień, w którym stały się kobietami. Więc to jest coś bardzo podobnego i to jest element wojny w stylu barbarzyńskim. To samo robiła Armia Czerwona, wyzwalając w Polskę, a potem zajmując Niemcy.
Tak, ale w przypadku Armii Czerwonej wiemy, że była zgoda na to, przynajmniej zgoda na to dowódców. Wielu historyków twierdzi, że nie tylko zgoda, że wręcz im wydano, może nie rozkaz, ale powiedzieli, róbcie co chcecie, wszystkie kobiety są wasze i traktowano to jako element wojny, więc ja się właśnie o to pytam, czy w tej chwili to jednak nie jest za zgodą dowódców, i czy to nie jest element tej wojny, który można powiedzieć jest sterowany z Moskwy?
Powiedziałbym, że bez przyzwolenia oni by tego nie robili, bo by się bali. Myślę, że było na to po prostu przyzwolenie, a być może nawet były rozkazy, czy... I to jest coś, co jest rzeczywiście w tym momencie czymś przerażającym.
Wróćmy do Donbasu i do tej walki. Wiemy, jakie są straty rosyjskie. Nawet jeśli te straty podawane przez stronę ukraińską są trochę mniejsze, jak sugeruje na przykład Pentagon, to one są i tak bardzo wysokie. To już są straty porównywalne ze stratami w Afganistanie, nawet przy, mówię, tych mniejszych liczbach. No ale nie ulega wątpliwości, że na wojnie giną także Ukraińcy, bo nie ma innej możliwości. Czy to nie osłabiło na tyle tych wojsk, że one teraz będą po prostu słabsze? Wiemy, że pułk Azow broniący Mariupola jest jednak w sytuacji dramatycznej. A to jest bardzo silna jednostka.
Rzeczywiście. I to jest jednostka, która ma świadomość tego, że jeżeli się podda, to będzie torturowana, zamordowana, rozstrzelana. Więc dlatego tak walczą i będą walczyć do końca. O tym jestem gdzieś głęboko przekonany. Ale po prostu morale rosyjskiego wojska jest słabe, bardzo słabe i myślę, że Ukraińcy tutaj mają ogromną przewagę.
To jeszcze zapytam o Putina samego. Czy on może walkę o Donbas przegrać? No bo wygląda na to, że przegrał już walkę. Mówię na razie ostrożnie. Wygląda, że przegrał walkę o Kijów. Wygląda na to, że ostatecznie na razie przynajmniej przegrał walkę o Charków. No gdyby przegrał jeszcze walkę o Donbas, to w jaki sposób wyjaśniłby tym matkom rosyjskich żołnierzy, które są silną i poważną siłą w rosyjskiej polityce, mają swoje znaczenie, o tak powiedzmy, jak się rozścieczą, to ta sieć jest rzeczywiście bardzo radykalna. Jak on miałby wytłumaczyć tym matkom, że wkroczył do Ukrainy i co, i nic nie uzyskał? No, to on w ogóle może przegrać?
On może być tak osłabiony, że przestanie kontrolować swoje najbliższe otoczenie, co się zdaje się już dzieje, bo chyba około 100-150 oficerów służb specjalnych przebywa pod aresztem, czy to domowym, czy w więzieniu, czy po prostu w sławnym Lefortowie. To by świadczyło o tym, że być może tam się szykuje rodzaj jakiegoś puczu pełzającego, który może spowodować, że ta wojna się skończy w inny sposób, znacznie bardziej zaskakujący. I Putin już nie będzie miał nic do powiedzenia.
To jeszcze zadam pytanie o te zsyłki. Władze ukraińskie mówiły o 100 tysiącach zesłanych mieszkańców Donbasu, tego regionu donbaskiego, miast często rosyjskojęzycznych, zesłanych w głąb Rosji. I mówiąc w głąb, mamy na myśli Syberię i Daleki Wschód. Po co Putinowi te zsyłki? Po co to się w ogóle dzieje?
No to jest przecież klasyka i carskiego imperium, i stalinowskiego kraju, Związku Sowieckiego. To się dzieje po to, żeby miał tam popracować i żeby ich można było odpowiednio zindoktrynować, żeby ich dzieci były już zrusyfikowane do tego stopnia, że będą się utożsamiały z państwem. Myślę, że to się już nie da zrealizować. Tam jest jeszcze inny ważny czynnik. Tam jest bardzo dużo Chińczyków na Syberii, którzy mają nieco inne pomysły i plany na dalsze życie.
I tym wnioskiem kończymy. Jan Piekło, były ambasador Polski w Kijowie, był naszym gościem. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.